to rzeczywiście w większym stopniu krajowe wydobycie pokrywa, bo w około 20%, około 1/5 krajowego zapotrzebowania to obecnie jest nasz gaz wydobywany na obszarze Polski. Natomiast jeżeli chodzi o ropę, no to tutaj już jest trochę mniej, to znaczy mniejsza ilość. Obecnie to chyba około 3% można przyjąć naszego zużycia. To jest wydobycie krajowe.
Nasze zasoby ropy i gazu również na terenie województwa lubuskiego uzupełniają krajowe zapotrzebowanie na te paliwa.
Uczniowie szkoły podstawowej raz w tygodniu mieli przedmiot pod tytułem wychowanie muzyczne. Musieli się na tych lekcjach wykazywać pewną wiedzą, także talentem. No pamiętam, że wśród uczniów rozpoznałem kilku takich, którzy mieli słuch absolutny i nawet o tym nie wiedzieli.
Wychowanie muzyczne Polaków.
Mamy tam ogromne pola kurhanowe i pod Zwierzyńcem koło Sławy i chociażby słynne kurhany w Różanówce, które niestety są niszczone przez nie tylko przez prace leśne, ale także przez hieny cmentarne, mówiąc wprost.
Odkrywamy tajemnicę Puszczy Tarnowskiej.
Świat się zmienia, tak, i pojawiają się nowe terminy związane z techniką czy z życiem codziennym i w tym języku romskim, który jest starożytnym językiem, bo to się język wywodzi jeszcze z sanskrytu, czyli z pradawnego języka starożytnych Indii, no nie ma tych słów.
Zanikające dialekty romskie.
Jest to właściwie ostoja ptactwa wodnego. Na dnie Rynny znajduje się 11 jezior i kilkanaście stawów hodowlanych, dlatego występuje tu bardzo duża różnorodność ptactwa.
Wiosnę najlepiej podziwiać w jednym z parków krajobrazowych w naszym regionie. O tym w szczegółach będziemy mówili w czasie dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Z badań Narodowego Centrum Kultury można dostrzec pewne różnice w preferencji muzycznych młodych mężczyzn i kobiet. Na przykład u męskiej części odbiorców muzyki jako ulubiony gatunek wskazywano na rap, ale młode kobiety jako pierwszy wybór wskazywały pop. Nie było natomiast większych różnic pomiędzy słuchaczami muzyki z miast i wsi. O wrażliwości muzycznej Polaków rozmowa Andrzeja Pierzchały.
Dziś moim gościem jest pan Jan Popis, muzykolog, krytyk muzyczny, jeden z najwybitniejszych znawców muzyki Fryderyka Chopina, chopinolog mówiąc najkrócej, wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Witam pana.
Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana i witam radio słuchaczy.
Dodam tytułem uzupełnienia, onegdaj związany z Lubuskiem, rodzinnie z Szelce Krajeńskie i zawodowo Gorzów Wielkopolski, ale też radiowiec.
No miałem rzeczywiście to wielkie szczęście uprawiać te specjalizacje. Właściwie radiowiec to jest takie pojęcie niedodefiniowane, ale to jest magia, to jest zajęcie magiczne. No miałem rzeczywiście szczęście przez 35 lat pracować w polskim radiu, zawsze w redakcjach muzyki klasycznej. No i to rzeczywiście jest mój jakiś taki piękny radiowy czas.
Panie Janie, Maciek Zębaty świętej pamięci twierdził, że muzyka dzieli się na dobrą i złą. Inne podziały są wtórne. Co pan na to?
No tutaj chyba nic innego nie wymyślimy niż rzeczywiście. No, ja bym jeszcze dodał, że muzyka jest dziedziną absolutnie artystyczną i ten artyzm, no, miewa nie jedno imię. Więc gdy na przykład myślimy o muzyce poważnej, muzyce klasycznej, to oczywiście tutaj jednoznacznie możemy użyć muzyka artystyczna.
Ładnie pan akcentuje, już rzadko kto w Polsce tak mówi. Wszyscy mówią muzyka zamiast muzyka. Panie Janie, wyższa kultura się kojarzy z muzyką poważną, klasyczną?
No tak, rzeczywiście to sztuka w ogóle to dziedzina bardzo wysublimowana. Oczywiście ona ma te różne swoje wtajemniczenia. One się odnoszą oczywiście do naszych zmysłów, do naszej wyobraźni. No a tak się składa, że sztuka dźwięków odnosi się do chyba najbardziej wrażliwej naszej sfery właśnie na słuchu, bo w porównaniu do innych zmysłów nasz słuch pozostaje no właśnie tym naszym takim receptorem czy momentem kontaktującym nas ze światem najbardziej subtelny.
No tak, ale muzyka jest również, się demokratyzuje w sposób gwałtowny dosyć, prawda? Disco polo, hip-hop, to wszystko jest już uznawane i dosyć rozpowszechniane, bezwstydnie mówią niektórzy.
Ja uważam, że no po prostu są to pewne przejawy naszych socjologicznych zachowań, potrzeb, a być może nawet swojego rodzaju indoktrynacji, kiedy nam się po prostu pewne wzorce, no może nie najwyższego lotu narzuca, bo o coś takiego najłatwiej po prostu i dużo łatwiej jest profanować niż wynosić na jakieś takie no, wyższe szczeble, żeby nie powiedzieć wyżyny potrzeb ludzkich wrażliwości. Nad tym trzeba pracować i przez lata rzeczywiście to kształtować.
No właśnie, kształtować, upowszechniać. W PRL-u były nawet artosy, dziś wyśmiewane nieco, ale edukacja muzyczna na dzisiaj chyba leży. Jak przygotować młodzież na przykład do odbioru trudnej muzyki przecież?
No ja muszę powiedzieć, że ja mam bardzo piękny i zawsze i często powracam do tego momentu, czyli do epizodu, kiedy w latach 60. miałem przyjemność być nauczycielem wychowania muzycznego w szkole podstawowej numer 8 w Gorzowie. I ta praca trwała tylko 2 lata, bo później no, już wyjechałem do Warszawy na studia muzykologiczne i to zostałem. Ale to było 2 lata, kiedy no, uczniowie szkoły podstawowej raz w tygodniu mieli przedmiot pod tytułem wychowanie muzyczne. Musieli się na tych lekcjach wykazywać pewną wiedzą, także talentem. No, pamiętam, że wśród uczniów rozpoznałem kilku takich, którzy mieli słuch absolutny i nawet o tym nie wiedzieli. No więc młodzież szkolna po prostu musiała z tygodnia na tydzień przygotowywać czy to teksty, no teksty oczywiście podstawowe, jak państwowy, ale były to też pieśni i Chopina, i Stanisława Moniuszki, także i Mozarta, takie rzeczy. No nie mówiąc o tym, że szkoła była wyposażona w świetną płytotekę i z tej płytoteki korzystaliśmy. Mieliśmy adapter jeszcze wtedy analogowy i po prostu podczas lekcji wychowania muzycznego odbywało się umuzykalnienie. Ja na tych lekcjach normalnie odpytywałem z wiedzy.
No to trudno, prawda?
Także młodzież musiała, nie wiem, najzwyczajniej po prostu zaśpiewać, wyjść na środek i po prostu przed klasą zaśpiewać pieśń czy piosenkę i tak dalej. Słowem otwierało się świat muzyki młodzieży, dzieciom i to było coś regularnego, co funkcjonowało. Oczywiście był chór muzyczny, muszę powiedzieć, że nasz chór szkoły podstawowej numer 8 nawet zdobywał pierwsze nagrody, więc to są moje wspomnienia bardzo żywe, bardzo ważne i przytaczam je jako przykład, co należałoby zrobić, czy może co kiedyś robiono, że ta wrażliwość między innymi na muzykę no była większa.
Dziś tą rolę przejęło szkolnictwo artystyczne, rozpowszechnione. Tych szkół muzycznych jest chyba kilka razy więcej niż za pańskich czasów, prawda?
No więc szkół artystycznych jest więcej, ale to jest chyba trochę inna funkcja niż takie upowszechnienie. No, to szkolnictwo artystyczne idzie bardziej w kierunku takiego już zawodowego przygotowania, co moim zdaniem jest nie do końca słuszne. To naprawdę nie możemy mieć w każdym mieście, w każdym powiecie, w każdym województwie kolejnego Timmermana czy Rafała Blecharza. Oni się zdarzają po prostu raz na jakiś czas i to jest wielka rzadkość. Natomiast to, że młodzież garnie się do muzyki, że są profesjonalne instytucje, szkoły, jest budżet na to, bo to przecież no, wszystko kosztuje.
Minister kultury daje.
Minister kultury, tak. No dlaczego nie prowadzić tego pod kątem od takiego właśnie umuzykalniania, popularyzacji i no, próby zafascynowania młodych ludzi właśnie tą niezwykłą sztuką. Więc żeby więcej takiego otwarcia, udostępniania, no, kształtowania lubowników muzyki, a nie tych, którzy no, mają być właśnie Timmermanami, tylko że dość szybko się okazuje, że to niemożliwe. Więc w takim momencie po prostu no, jest to wielkie niepowodzenie. Natomiast no, jeśli podchodzimy do tego z przyjemnością, jesteśmy hobbystami, to nas fascynuje. Chodzimy na koncerty, wyjeżdżamy do opery, nie wiem, fascynujemy się jakimiś spotkaniami na żywo z artystami. To właśnie ten kierunek moim zdaniem na takiego wykorzystania ogromnych możliwości, jakie są. No, Gorzów oczywiście. wspaniała filharmonia, więc chciałoby się, żeby tam po prostu w tej stotce rozbrzmiewała świetna muzyka symfoniczna, regularne recitale. No więc jest takich przykładów w kraju, można podać i wiele, tylko to ciągle nie może jakoś tak zadziałać, jakbyśmy chcieli. Także ten stary taki zazdrowiały trochę system komunistyczny, o którym powiedziałem, wydaje mi się, że kiedyś lepiej funkcjonował.
No wystarczyłoby ideologię odrzucić i czerpać pełną garścią z tamtych doświadczeń. Panie Janie, filharmonia w każdym powiecie, jakiś kpiarz kiedyś, pamiętam, publicystyczny, naśmiewał się z tych ambicji samorządowców lokalnych.
No to są bardzo delikatne sprawy. No mnie się wydaje, że takie instytucje są ważne i pożądane. Oczywiście one powinny być tylko właściwie prowadzone, to znaczy, że jak filharmonia, to filharmonia. No żeby z tego nie robić takiego zbyt szerokiego i...
Domu Kultury podpowiem.
A, Domu Kultury? No, Domy Kultury to oczywiście bardzo zacne instytucje.
No tak, ale filharmonia...
Natomiast filharmonia to filharmonia, Dom Kultury to Dom Kultury. No są jednak różne profile i różne cele. Ale muszę powiedzieć, że jako taki były, ale ciągle jeszcze sercem za gorzowianin, jak się dowiedziałem, ja później zobaczyłem, że powstaje ten filharmonia, to byłem po prostu dumny z tego, że jednak ktoś ma takie ambicje w Gorzowie, no i doprowadził.
Rozmawialiśmy na naszej antenie, pamiętam. Panie Janie, na koniec takie pytanie na temat Chopina. Musi paść przecież konkursy chopinowskie. To jest wielkie święto tej muzyki. W 2020 roku upłynął chyba termin 18. konkursu chopinowskiego.
No to prawda, rzeczywiście muzyka Chopina jest naszą taką świętością, która jest przyjmowana również na całym świecie. To oczywiście wielka, wielka twórczość, ponadczasowa przede wszystkim. Także Fryderyk tutaj wznosi się jak najwyżej, w najwyższe rejony. No muzyka piękna, muzyka narodowa, muzyka polska jest najważniejsze. No fascynują się najwybitniejsi pianiści, no i publiczność całego świata na to reaguje. Więc konkurs chopinowski jest takim elementem łączącym i ukazującym właściwie to oblicze z jednej strony narodowe, a z drugiej strony takie światowe. Także to 5 lat konkurs chopinowski w Warszawie jest wielkim wydarzeniem.
Czyli w tym roku będzie? Przepraszam za konkretne pytanie.
Ciągle jest jednak znak zapytania, bo to jest przyjazd kandydatów pianistów z całego świata. Wcześniej muszą się odbyć kwalifikacje. Z uwagi na pandemię, to przecież dnia na dzień może się zawalić.
Wszystko zależy od pandemii, tak?
No więc to jest bardzo zależne, bo jest regulamin, każdy powinien mieć różne szanse i raptem się okaże, że w przeddzień przylotu do Warszawy na konkurs nie może tego zrobić, bo lądem będzie, czy zawieszony, czy odwołany, czy jeszcze jakaś tam kwarantanna. Więc to są te czynniki, które powodują, z tego co słyszę, organizatorzy też jeszcze nie potrafią odbyć, choć są w pełnej gotowości, żeby w tym roku konkurs przeprowadzić. No jeśli by takie warunki powstały, to oczywiście konkurs byłby w październiku.
Będzie okazja o tym wobec tego porozmawiać. Bardzo dziękuję panu za udział w audycji, szczególnie za te gorzowskie wspomnienia, bo to istotne dla słuchaczy naszych, mam wrażenie, gorzowian w szczególności. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam państwa i do ponownego usłyszenia, może nawet i spotkania w Gorzowie.
Dziękuję jeszcze raz. Przypomnę państwu, że dziś moim gościem był pan Jan Popis, muzykolog, krytyk muzyczny, najwybitniejszy znawca muzyki Fryderyka Chopina.
No może z tym naj to...
Dziękuję bardzo.
Oczywiście zajmuję się tym ponad 50 lat.
Najstarszy na świecie istniejący szyb naftowy znajduje się w Polsce we wsi Siary pod Gorlicami. Został wykopany ręcznie w 1852 roku i dał początek wydobyciu ropy naftowej w kopalni założonej przez Stanisława Jabłonowskiego. Z kolei pierwsza polska kopalnia ropy powstała w 1854 roku z inicjatywy Ignacego Łukasiewicza w Bubrce koło Krosna. Dziś w Polsce ropę naftową wydobywa się z prawie 90 złóż, również w naszym regionie. Rozmowa Adama Ruszyńskiego.
Grzegorz Kawka, dyrektor eksploatacji w firmie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, oddział w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przed tygodniem rozmawialiśmy o początkach wydobycia nafty i gazu w regionie lubuskim, o produktach pozyskiwanych w procesie ich uzdatniania i oczyszczania, a także o infrastrukturze, którą zarządza oddział PGNiG w Zielonej Górze. To jest informacja dla tych naszych radiosłuchaczy, którzy nie wysłuchali być może pierwszej części rozmowy, a są zainteresowani lub będą zainteresowani częścią drugą. Dziś zapytam o proces wydobywania węglowodorów, jego wpływ na środowisko naturalne i o to, jak praca spółki wpływa na zabezpieczenie krajowego zapotrzebowania na ropę i gaz. Zatem zaczynamy od sprawy głębokości złóż. Jaka jest głębokość złóż ropy i gazu eksploatowanych na obszarze działania oddziału?
Jeżeli chodzi o zachodnią część Polski, bo na takim obszarze działamy, ta głębokość to jest od około kilometra do 3,5, nawet 4 kilometrów w niektórych przypadkach. Także to jest głębokość zalegania warstw gazoroponośnych tutaj na niżu Polski.
Czy to są złoża łatwo dostępne? Jak oceniacie to z punktu widzenia rentowności także tego wydobycia?
No ze względu na skład przede wszystkim, jeżeli chodzi o złoża ropne, praktycznie większość zawiera niestety w swoim składzie siarkowodór i wysokie ciśnienia, które też są determinowane przez głębokość zalegania. No są to trudne prace wiertnicze, żeby dotrzeć do poziomów ropo- czy gazonośnych. I z tego względu już od wielu lat korzystamy też z nowoczesnych technologii wiertniczych, z systemu nadzoru, monitorowania procesu wiercenia. Konstrukcje odwiertów są już też projektowane tak, żeby uwzględniać wszystkie niebezpieczne czynniki, począwszy od wysokich ciśnień w przewiercanych warstwach i w warstwach końcowych, gdzie te ciśnienia denne sięgają kilkuset atmosfer bardzo często. Także koncentrujemy się tutaj na tym, żeby odwierty, bo to jest jedyny sposób udostępnienia tutaj u nas tych struktur, jak zresztą praktycznie w całym przemyśle naftowym, żeby odwierty, które są wykonywane, były przede wszystkim szczelne, bezpieczne, konstrukcje pod względem wytrzymałości, żeby spełniały najwyższe wymagania. No i na tym się koncentrujemy. Natomiast trudności w trakcie wierceń, w trakcie udostępniania jest niestety też sporo, natomiast jak na razie udaje się to wszystko pod kontrolą utrzymywać i pracować na tym etapie również bezpiecznie, na etapie udostępniania.
A jaka jest granica taka związana z opłacalnością eksploatacji? Ile kilometrów w głąb? To znaczy od kiedy już się nie opłaca to wydobycie? Od jakiej głębokości?
Jeżeli chodzi o opłacalność, to może bardziej tutaj wpływa nie głębokość, a to jakby zasobność danego horyzontu, czyli zasoby
złoża, tak jest.
Które możemy pozyskać, czyli oprócz zasobów geologicznych tak zwanych, które określamy, czyli pełnych, całościowych, to determinują zasoby wydobywalne, czyli te, które jesteśmy w stanie przemysłowo wydobyć, ponieważ całości nigdy z różnych względów geologiczno-złożowych nie udaje się w 100% wydobyć. Także określany jest taki poziom maksymalnego możliwego wydobycia i to determinuje w zasadzie opłacalność. Głębokość przekłada się oczywiście na koszty wiercenia. Im odwiert głębszy, to jest droższy, bo konstrukcja jest droższa, czas wiercenia jest dłuższy. Natomiast o ekonomii przesądzają zasoby, tylko i wyłącznie praktycznie zasoby danego złoża.
Pomówmy teraz trochę o ekologii związanej, czy towarzyszącej wydobyciu. Jakiego rodzaju zgody musicie uzyskać przed przystąpieniem do eksploatacji złóż i w jaki sposób ograniczacie wpływ procesów wydobywczych na środowisko naturalne?
My pozyskujemy No przede wszystkim zgody środowiskowe, decyzje środowiskowe, które określają warunki, pod jakimi możemy prowadzić, czy to wiercenia poszukiwawcze, eksploatacyjne, czy też prowadzić później zagospodarowanie i budowę obiektów na powierzchniowych. Także to jest, powiedzmy, taki pierwszy element. Uzyskujemy oczywiście pozwolenia na budowę, tak jak dla wszystkich innych obiektów. Tu w naszym przypadku tymi organami nadzoru budowlanego są specjalnie powołane do nadzoru nad zakładami górniczymi okręgowe urzędy górnicze, które pełnią rolę organu nadzoru budowlanego. No, oprócz tego ustalamy zasady współpracy też z właścicielami terenu, czy to jest samorząd, czy to są właściciele, powiedzmy, inni. No i to wszystko składa się na to, że pozyskujemy komplet zgód i wtedy przystępujemy do realizacji.
No wiadomo, że nie są to działania takie bezinwazyjne. W jaki sposób udaje się przy stosowanych technologiach, czy później po zakończeniu odtwarzać to środowisko naturalne? Czy to w ogóle jest możliwe?
Tak, po zakończeniu działalności, no my swoją działalnością na szczęście nie wywieramy takiego bardzo dużego, negatywnego wpływu, tak jak powiedzmy działalność górnictwa odkrywkowego, gdzie rzeczywiście się zmienia się charakterystyka hydrogeologiczna.
Czy nawet krajobraz się zmienia?
No, krajobraz tak. I to często w sposób nieodwracalny.
Właśnie.
Po naszych pracach, po zakończeniu, po rekultywacji danego obszaru terenu, no praktycznie przywracamy go do stanu naturalnego. Także po zakończeniu działalności no nie pozostają jakieś trwałe, złe, że tak powiem, efekty tej naszej działalności.
A czy to złoże już wyeksploatowane, ono zostaje później jakoś, nie wiem, coś tam wpompowujecie w to złoże, w miejsce, czy nie zachodzi taka konieczność?
Nie, bo to są struktury skalne, to jest skała, tam nie ma przestrzeni wolnych, tak jak w przypadku kopalń węgla kamiennego, gdzie są drążone szyby, chodniki, czy pokłady są eksploatowane, fizycznie skała jest wydobywana, czy też kawerny, które są wypłukiwane, w których coś jest magazynowane. W naszym przypadku ropa i gaz są zakumulowane w samej strukturze skały, w porach, w szczelinach skalnych i po wyeksploatowaniu ta skała pozostaje taka jak była wcześniej, jeżeli chodzi o strukturę. Także no, nie zachodzi tutaj żadna konieczność, żeby wypełniać czymś, zastępować te miejsca, w których kiedyś był gaz. Także
na koniec chciałbym jeszcze zapytać, na koniec dzisiejszej naszej rozmowy, w jakim stopniu polskie górnictwo naftowe i gazownictwo zabezpiecza krajowe zapotrzebowanie na ropę i gaz? I kto w regionie lubuskim należy do największych odbiorców waszych produktów?
No jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na gaz, to rzeczywiście w większym stopniu krajowe wydobycie pokrywa, bo w około 20%, około 1/5 krajowego zapotrzebowania to obecnie jest nasz gaz wydobywany na obszarze Polski. Natomiast jeżeli chodzi o ropę, no to tutaj już jest trochę mniej, to znaczy mniejsza ilość. Obecnie to chyba około 3% można przyjąć naszego zużycia. To jest wydobycie krajowe. Także jeżeli chodzi o ropę, no to jednak praktycznie prawie całość jest sprowadzana z zewnątrz. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o odbiorców gazu, no to jeśli mówimy o naszym oddziale tutaj zielonogórskim, to mamy też oprócz krajowego systemu gazowniczego, mamy trzech takich odbiorców przemysłowych na większą skalę. To jest elektrociepłownia właśnie w Zielonej Górze, elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim i elektrociepłownia w zakładach Arctic Paper w Kostrzynie nad Odrą. I ci trzej odbiorcy odbierają od nas bezpośrednio gaz, bez jakby pośrednictwa systemu gazowniczego. I to są odbiorcy przemysłowi już tutaj naszego oddziału.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Moim i Państwa gościem był Grzegorz Kawka, dyrektor eksploatacji w firmie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, oddział w Zielonej Górze.
Jeżeli już mówimy o ekologii, naturze, to na pewno warto odwiedzić Puszczę Tarnowską.
Wiem, że nic nie wiem.
Dzisiaj naszym gościem będzie autor jednego z przewodników po naszym regionie, a konkretnie po Puszczy Tarnowskiej. Przewodnik ten napisali Jan Wojtasik. Witam uprzejmie w studiu.
Witam serdecznie Państwa, witam pana redaktora.
Mieliśmy z panem dosyć często do czynienia, ale przed 10 laty
dawno,
jako
dawno.
Prokurator. Tak,
dawno,
jest.
Dawno.
I pan Mirosław Wojtczak napisał tę książkę Puszcza Tarnowska, mała encyklopedia z pod tytułem Mała encyklopedia. Dzisiaj dowiemy się troszeczkę o Puszczy Tarnowskiej, ale również poznamy zasady, jak tworzyć taki podręcznik, jak tworzyć taki poradnik, jak pisać, bo bardzo wiele osób chce, będąc gdzieś, po pierwsze organizować sobie wyprawy tematyczne, czyli decydować na coś konkretnego, nie tylko na oglądanie lasu, wody czy jeziora, ale chce także poznać jakby historię tych ziem, tego miejsca, w którym ewentualnie będziemy przebywać, a sporo osób także marzy o tym, żeby pisać o tym, robić zdjęcia, zostawiać swój ślad na którejś ze stron internetowych. Jak się zrodził ten pomysł napisania tej książki?
To jest raczej może nie cel założony pierwotnie, a efekt pracy czy badań nad stanem Puszczy Tarnowskiej, no, które trwały właściwie kilka lat bez przerwy. A kiedy już nazbierało się tego materiału, coś trzeba było z nim zrobić i właśnie to jest efekt.
Myślę, że wiele osób w naszym regionie mieszkających nawet nie wie, gdzie jest Puszcza Tarnowska i co to jest w ogóle.
To jest oczywiście określenie krajoznawcze. Leśnicy ten obszar nazywają Borami Tarnowskimi, traktują je trochę szerzej jako fragment tak zwanych Borów Zielonogórskich. Natomiast Puszcza Tarnowska to pierwsza nazwa po polsku, nazwa, która została już na początku XIII wieku wpisana w kronice klasztornej jako Desertum Tarnów, co oznacza właśnie w takim tłumaczeniu z języka łacińskiego Puszcza Tarnowska, a nazwa oczywiście od Tarnowa, który wówczas był po prostu siedzibą kasztelanii, czyli kasztelem.
Rozumiem, że jak pan powiedział kilka lat, ja czytałem, że około 10 lat trwało zbieranie materiałów do tej książki, czyli to bardzo długi okres czasu, ale trudno jest pójść do puszczy i szukać miejsca, gdy się nie ma podstawy bazy, tak, wiedzy, czyli rozumiem, że najpierw dokumenty, tak?
Panie redaktorze, powiem w ten sposób, zdarzało mi się w przeszłości może nawet kilkadziesiąt razy przebrnąć, tak użyję tego określenia, przy pomocy roweru przez tę puszczę z zachodu na przykład na wschód albo w kierunku przeciwnym. I powiedzmy szczerze, dla mnie to było morze czy ocean, sosen, tu i ówdzie gdzieś, no, przerywany jakimś rodzajem innego nasadzenia. I powiem szczerze, że bardzo długo nie rozumiałem, co to oznacza. Dzisiaj wiem, że jeżeli powiedzmy mijamy kilka kilometrów i są same sosny, a następnie trafiamy na jakąś oazę, choćby dębową, to coś z tego wynika. Jeżeli przyjrzymy się temu miejscu dokładniej, może się okazać, że jest to na przykład fragment dawnej leśnej osady, o której już zapomnieliśmy, że w ogóle istniała.
Gdzie panowie później szukali tych dokumentów związanych właśnie, żeby ten zagajnik dębowy określić, co tam ewentualnie
miało
miejsce?
To znaczy, powiem w ten sposób, że najbardziej cennym źródłem są jednak mapy. Jeżeli nauczymy się czytać stare mapy, możemy naprawdę wiele ciekawego dowiedzieć się o tym, jak kształtowała się rzeczywistość, powiedzmy, danego obszaru puszczańskiego na przestrzeni wieków. No, na przykład stwierdzić taki zadziwiający dla wielu fakt, że słynny kanał Kopalnica przecież nie zawsze istniał. Był czas, kiedy gromadziły się w różnych ciekach wodnych, gromadził się nadmiar wilgoci, nadmiar wody. On gdzieś tam sobie jakimiś kanałami swoimi naturalnymi szukał ujścia do Odry, ale tak naprawdę to były nie przebyte wręcz fragmenty bagienne. Tam, gdzie dzisiaj, no powiedzmy, rośnie sosna na piaseczku, takim sobie nie najwyższej klasy, to były to miejsca właśnie wręcz niedostępne dla człowieka z uwagi na pasmo, no, bagien, jakiś tego typu podmokłych miejsc. Jedna z bardziej pylistych dróg przez Puszczę Tarnowską przed wiekami nazywała się Starą Drogą Błotnistą. To coś znaczy.
A dokładnie jak można określić ten przebieg Puszczy Tarnowskiej?
Powiem tak. Pogranicze trzech powiatów. Nowosolskiego, Głogowskiego i Wschowskiego. Wymieniłem alfabetycznie, chociaż no, trzeba powiedzieć, że ku zaskoczeniu też wielu osób największy fragment Puszczy Tarnowskiej obejmuje właśnie powiat wschowski. Chociaż Wschowa jest stosunkowo daleko od tej puszczy położona.
Duży to jest obszar?
Duży to jest obszar. To według różnych szacunków, trzeba powiedzieć, jest to około 360 km kwadratowych. Jest to spory obszar. Można dyskutować, jak ten obszar wyliczyć, jeżeli jest na przykład wcięcie, które no, nie jest już puszczą, tylko jest łąką albo polem, czy po zewnętrznej, czy dokładniej. Czasem no, krajoznawcom czy leśnikom wychodzą różne, że tak powiem, wyniki tych pomiarów. Ja po prostu przyjąłem to, co wyliczył pan Alfred Ressler.
Jak głęboko w historię państwo sięgnęli? Jak się udało najdalej sięgnąć w historię, jeżeli chodzi o tą puszczę?
Powiem tak, można by powiedzieć, że możemy sięgnąć do historii pisanej i to będzie właśnie początek XIII wieku. Są to czasy, kiedy, jak wspomniałem, w Tarnowie Jeziernym obecnym funkcjonuje kasztelania. Taka, no powiedzmy, daleko na północ wysunięta siedziba administracyjna księcia Głogowskiego. A można też popatrzeć jeszcze z innego punktu widzenia, na przykład poprzez wykopaliska. Jeżeli spojrzymy na to, co dostarcza nam wiedza archeologiczna, no to właściwie sięgamy epoki kamiennej, bo na obszarze puszczy są takie miejsca, gdzie ludzie epoki kamiennej i późniejszych epok, zwłaszcza epoki związanych kultur łużyckich, właśnie z tym obszarem, czyli powiedzmy najogólniej 3-3,5 do 1,5 tysiąca lat temu, nie, wcześniej troszeczkę jeszcze, zostawili ci ludzie wiele śladów kultury materialnej i powiem, jest to zaskakująco dużo, zwłaszcza przy ciekach wodnych, przy brzegach jezior, a więc życie tam trwało. Mamy tam ogromne pola kurhanowe i pod zwierzyńcem Kołosławy i chociażby słynne kurhany w Różanówce, które niestety są niszczone przez nie tylko przez prace leśne, ale także przez hieny cmentarne, mówiąc wprost.
A propos zmiany drzewostanu, bo na przestrzeni tych lat na pewno te zmiany następowały, chociażby fakt, że to drewno było potrzebne do budowy przede wszystkim osad, do budowy później miast i na przestrzeni tych lat podejrzewam, że też prowadzona była gospodarka być może częściowo bezpieczna, a częściowo niebezpieczna dla tego drzewostanu w tej puszczy.
Najstarsze ślady dotyczą tak zwanej gospodarki żarowej, kiedy
czyli
po prostu
tak?
Wypalano fragmenty, żeby potem uprawiać przez jakiś czas pole, ale trzeba powiedzieć, że natura bardzo szybko wracała jakby w ten pierwotny nurt i kiedy ludzie odchodzili, no wracał też las pierwotny. Natomiast to, co wiemy o eksploatacji, dotyczy właśnie tych czasów przede wszystkim, o których mówiłem, czyli właśnie XII, zwłaszcza XIII wiek. Na przykład kroniki informują o tym, że mieszczanie Głogowa otrzymali zgodę księcia Głogowskiego, który był właścicielem tych terenów, na wyrąb 2000 dorodnych dębów właśnie z uwagi na to, że Głogów został spalony w wyniku pożaru. To oczywiście spowodowało pewne spory, które kończyły się wręcz otwartymi bitwami o to, czy to uprawnienie było jednorazowe, czy też miało charakter wieczysty, czy można było powtarzać, powiedzmy, na taką skalę wyrąb, no, bądź co bądź tego najlepszego fragmentu lasów. A były to lasy głównie dębowo-sosnowe, chociaż jeszcze w średniowieczu też znaczny odsetek drzew stanowiły lipy. I trzeba powiedzieć, że sama historia walki o te drzewa jest bardzo fascynująca. Głogów przygotowywał wyprawy, które, powiedzmy, którymi dowodził cieśla miejski z odpowiednią ochroną. Z kolei właściciele, czyli panowie albo baronowie, a potem książęta na siedlisku i Bytomiu, przygotowywali kontrofensywę. Bywało, że na przykład aresztowano całą wyprawę głogowską, ci z kolei przygotowali kontrofensywę łącznie ze 100 jeźdźcami i artylerią, więc musiało być ciekawie.
O tajemnicach Puszczy Tarnowskiej porozmawiamy jeszcze za tydzień, a teraz na zakończenie audycji dwie ciekawostki. W dzisiejszych czasach Romowie nie są już społecznością hermetyczną i wspólny język byłby bardzo przydatny. Istotny problem polega na tym, że różne odmiany języka romskiego przez wieki rozwinęły się niezależnie od siebie tak dalece, że wiele grup nie jest w stanie między sobą się porozumieć. Andrzej Łuczak.
Czy język jest sam, tylko ten sam, tylko są różne dialekty, tak? I zrozumiałe dialekty, tylko że problem polega na tym, czym jest to zagrożenie też dla języka romskiego, że on nie jest skodyfikowany, tak? Nie ma standaryzacji języka i on no nie ma jednego ujednolicenia, tak? Ze względu na to, że to jest naród złożony z różnych grup, klanów, tak? Rodów i każda grupa ma jakiś inny dialekt, tak? I ciężko wypracować coś wspólnego. Pojawiają się jakieś pomysły ogólnoeuropejskie, czy Marcela Kurtiada, czy Wani de Gili-Kochanowskiego, to są romscy lingwiści, oni tam jakieś standaryzacje próbowali wprowadzać. No ale ciężko to wypracować. Świat się zmienia, tak? I pojawiają się nowe terminy związane z techniką czy z życiem codziennym i w tym języku romskim, który jest starożytnym językiem, bo to się język wywodzi jeszcze z sanskrytu, czyli z pradawnego języka starożytnych Indii, no nie ma tych słów, tak? No jest to zastępowane przez słowa z języków większościowych, tak? I jest dużo właśnie zapożyczeń.
A jak jest kontynuacją tej wiedzy, umiejętności mówienia w konkretnym dialekcie? Czy jest to przekazywane z pokolenia na pokolenie, czy to pomału zanika?
No, głównie w domu. Głównie w domu i to tych Romów, którzy znam, głównie po romsku rozmawiają, ale trzeba pamiętać, że dzisiaj jest coraz więcej mieszanych małżeństw polsko-romskich, tak, gdzie jedna ze stron mama albo tata jest albo Romą, albo Polką, więc tutaj jak gdyby język polski też jest na porządku dziennym, ale no zdarzają się też sytuacje, to na szczęście, że dzieci mają na przykład romskie korzenie czy romskich rodziców, a już po romsku nie mówią, tak, rodzice nie uczą, tak, no bo jest mieszana rodzina i na przykład bardziej się mówi po polsku, tak, czy w jakimś innym języku.
Wkrótce wiosna i na pewno warto obserwować przyrodę budzącą się do życia, na przykład w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym. Można pieszo, rowerem bądź kajakiem, mówi leśnik dr Marek Maciantowicz.
Jest to właściwie taki nasz mały lubuski kanion Colorado. Piękna, głęboka rynna polodowcowa o długości 12 km, zagłębiona na kilkadziesiąt metrów w piachy otaczające ten teren. Występuje tu bardzo duża różnorodność przyrodnicza. Jest to właściwie ostoja ptactwa wodnego. Na dnie rynny znajduje się 11 jezior i kilkanaście stawów hodowlanych, dlatego występuje tu bardzo duża różnorodność ptactwa. Możemy spotkać tu orła bielika, zalatuje czasami rybołów. Od czasu do czasu przelatują nad stawami kormorany, czaple, błotniaki, bączki, kaczki, łabędzie. Dno rynny zajmują torfowiska. W związku z tym występuje tu ciekawa roślinność torfowiskowa, na przykład owadożerna roślina, jaką jest rosiczka okrągłolistna. Posiada na końcówkach liści takie gruczołki z lepką cieczą. do której przylepiają się jakieś drobne owady i dzięki temu uzupełnia swoje składniki pokarmowe. Jeżeli chodzi o owady, występuje bardzo ciekawy gatunek, jakim jest jelonek rogacz. Jest to nasz największy chrząszcz występujący w Polsce. Jego biologia związana jest ze starymi dąbrowami, ze starymi dębami i właśnie na terenie parku mamy do czynienia z licznymi alejami dębowymi w wieku około 200 lat. I właśnie z tymi starymi dębami związany jest ten gatunek owada. Jelonki dorastają do 7 cm. Dla turystów chcących zobaczyć park w pigułce przygotowana jest ścieżka przyrodnicza. Ścieżka rozpoczyna się nad jeziorem przy ośrodku wypoczynkowym. Ścieżka o długości 7,5 km wiedzie przez pięknie ukształtowany teren. Podczas tej wędrówki uda nam się zobaczyć ciekawy gatunek ptak czy rośliny.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.